Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy dzisiaj słuchają Słowa Bożego, zarówno w szkole sobotniej, jak też i w kazaniu. Mam ogromną frustrację. Po raz pierwszy mówię do kogoś, kogo nie widzę. To przypomina mi modlitwę, gdzie też mówimy do kogoś, kogo nie widzimy. Ale wiem, że nasi technicy zrobili wszystko, żeby odbiorcy widzieli mnie i słyszeli. Dla mnie jest to przeżycie, ale sobie spróbuję z tym jakoś poradzić. Jedną z historii biblijnych, która dla mnie jest urzekająca od samego dzieciństwa, a słuchałem Słowa Bożego i studiowałem je, gdy miałem już 6 lat, nauczono mnie czytać i fascynowały mnie historie, które były zapisane w Starym Testamencie. Jedna historia szczególnie utkwiła mi w pamięci i historia ta miała też wpływ na moje dalsze życie. Mianowicie była to historia proroka Eliasza. Eliasz był człowiekiem ogromnej wiary i jest nawet cytowany przez pisarzy biblijnych i potem przez całe wieki jako człowiek, który wielkie rzeczy dokonał, sięgnął pomoc Bożą i potrafił ruszyć niebo, aby wsparły jego działalność. Ale gdy ta pamiętna ofiara na górze Karmel została dokonana, Eliasz coś się dowiedział. Mianowicie 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej sprawozdaje nam, że król Achab powiedział swojej żonie Jezebel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Królowa zareagowała. Wtedy Jezebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. I teraz bardzo znamienna reakcja proroka Eliasza. Zląkł się więc Eliasz i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Mojemu kazaniu dałem tytuł Ponure soczewki strachu. Rzeczywiście Eliasz przeląkł się. Mąż wiary, oddany bezgranicznie Bogu, stale myślący o nim, działający w jego imieniu, nawet za jego prośbą stał się cud spalenia ołtarza i ofiar. Teraz czuję się zniechęcony, załamany, przerażony. Ucieka. Pytanie moje jest, czy ktoś z nas nie zna uczucia strachu? Myślę, że każdy. Każdy człowiek bywa zniechęcony. Każdy człowiek bywa przestraszony, zależny od okoliczności, takich, których nie można przezwyciężyć ani zwalczyć, ponieważ powodują je jakieś potężne siły, na które nie mamy wpływu. I wtedy boimy się. Wtedy patrzymy, bo jesteśmy obciążeni jakąś bezmyślną frustracją, która patrzy przez ponure soczewki strachu, tak to powiedziałem. Tak, zniechęcenie to jest gatunek strachu, to utrata odwagi. Nie zawsze uznajemy zniechęcenie za strach, ponieważ może czuć się w beznadziejnej sytuacji ze strony cynizmu. Możemy nawet nazwać to depresją, ale często mamy wtedy ochotę poddać się. A kiedy chcemy się poddać, jesteśmy poddani na cały szereg pokus. A kiedy ulegamy tym pokusom, nasz grzech po prostu potwierdza nasze zniechęcenie i łatwo wkraczamy w cykl, w którym strach doprowadza nas do ukrywania się w samym sobie. Rzadko dzielimy się z kimś, czasem powiemy komuś, rzeczywiście boję się. Boję się, co z tego wyniknie, co z tego będzie. Zaczynamy się ukrywać, tak jak chciał ukryć się prorok Eliasz. Czujemy się zablokowani, zakleszczeni. Jezus nie po to jednak walczył aż do ukrzyżowania, abyśmy żyli w strachu i w pokonaniu. Kupił nasze przebaczenie grzechów, naszą wolność od ciężaru strachu i naszą moc do pokonania świata. On to wszystko uczynił. Dlaczego więc boimy się? Gdy patrzymy na Eliasza, wiemy, że wtedy, gdy leżał tam pod krzakiem jałowca i powiedział: Panie, ja już mam tego wszystkiego dosyć. Wtedy zasnął. A gdy zasnął, ktoś go dotknął, obudził i powiedział: Eliaszu, zjedz tu trochę rzeczy, bo potrzebujesz siły. Anioł Boży przyszedł i pomagał mu. Eliasz jest dla mnie wielkim przykładem. Eliasz stawił czoła diabłu, zwyciężył, a bał się. Tak jak każdy człowiek. W historii biblijnej mamy kilka przypadków, gdzie ludzie bali się. Ja często tak dla przekory pytam się, czy wy znacie nazwiska takie jak Szamua, Szafat, Jigal, Palti, Amiel? Pewnie są wam całkowicie obce, tak jak są obce mnie. Ale gdy dodam do tych nazwisk nazwisko Jozue i Kaleb, natychmiast zorientujecie się, kto to był i co to za ludzie byli. 10-2. Dwóch głęboko wierzących, 10 bardzo słabo. I gdy czytamy tą historię z 4 Mojżeszowej 13-27, to jest tam to pięknie wyjaśnione, księga 4 Mojżeszowa, rozdział 13. Gdy przyszli szpiedzy do Mojżesza, aby mu sprawozdać swoją misję, powiedzieli tak: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa mleko i miód, a to są jej płody. Tylko, i to tylko, albo często używane ale, to tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy ten także potomków olbrzymów Anaka. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. Popatrzcie, co robi przerażenie. 10 ludzi jest ogromnie zniechęconych i nie wchodzi do historii, oprócz tego, że ich imiona są wymienione, ale nie znaczą nic. Natomiast dwóch mężczyzn, którzy wierzą głęboko Bogu, są zwycięstwami. I mówią: chodźmy, my pójdziemy, my zawierzyliśmy Bogu. Pan Bóg poda ich w ręce nasze. Zwyciężymy. Popatrzcie, można mieć dwojakie spojrzenie na tą samą rzecz. Albo ze strachem, albo z przerażeniem, albo z nadzieją i ufnością. Innym znamiennym przykładem ze Starego Testamentu było zniechęcenie Saula i jego armii nad wyzwaniami i szykanami Goliata. Goliat wyszedł i bluźnił: kim wy jesteście? Jak szarańcza jesteście przede mną. ja wam dopiero pokażę, co to znaczy wojować. I cóż, mały pastuszek, który wyszedł i tylko miał na ustach słowo Boga. Bóg mój jest mocniejszy. I to było jego zwycięstwo. Ten pełen odwagi młody człowiek dał iskrę narodowi izraelskiemu, który stał się w tym czasie zwycięzcą. Podobnie było w Dziejach Apostołów, w rozdziale 4 Dziejów Apostolskich czytamy, że ta sama rada, która spowodowała śmierć Jezusa, zagroziła teraz Piotrowi. Piotrowi, który znalazł się w więzieniu, Janowi, Jakubowi, który został ścięty. Ale Kościół zareagował zupełnie inaczej. Oni tam również bali się, bo się zamknęli. Zabarykadowali drzwi. Nikt nie mógł się dostać. Piotr kołatał do drzwi kilkakrotnie. Nikt nie chciał mu otworzyć, bo nawet nie wierzyli. Byli zniechęceni. A to mówi nam, że obawiając się, trzeba prosić Boga o pomoc, bo w 31 wierszu 4 rozdziału jest powiedziane: wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i nadal mówili Słowo Boże z odwagą. To znaczy, że im tej odwagi wcześniej brakowało. Podczas gdy my nie mamy do czynienia ani z ufortyfikowanymi miastami kananejskimi, albo olbrzymami z oszczepami, albo soborami z krzyżami, my nie mamy takich prześladowań, jak były za Nerona, może tylko w niektórych miejscach świata, to jednak są rzeczy, są przypadki, które starają się wprowadzić zwątpienie w nasze umysły i w nasze serca. I to nie tylko u prostych członków zboru, ale i u tych, którzy przewodzą zboru. Znałem człowieka, który powiedział: zniechęcenie na mnie przyszło jak gruba, szara mgła. Nawet nie wiedziałem, co to było. Po prostu poczułem strach ogarniający mnie, że cała moja nadzieja w Bogu zakończy się rozczarowaniem. Moja odwaga zaczęła mnie opróżniać. Nagle nie miałem siły, by czytać Biblię, modlić się, czy robić coś duchowo znaczącego. Myślę, że takie myśli czasem przychodzą nam do głowy i zaczynamy się przejmować, czy my to wszystko, co robimy, czy to jest tak, jak trzeba. Na przykład teraz mamy tą straszną zarazę, która dziesiątkuje świat, dochodzi już prawie do 40 milionów zakażonych. Gdy boimy się, gdy mamy zamknięte kościoły, dzięki Bogu, że mamy Zoom, że możemy się widzieć, możemy się słyszeć, że Bóg dał możliwość znalezienia sposobu na to, co spowodował szatan. I dlatego powinniśmy sobie powiedzieć: nie, nie będę się tym przejmował. Pocieszajcie się wzajemnie, mówcie słowa zachęty jeden drugiemu. Dlatego, że w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale jest napisane tak: dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, a raczej uzdrowione było. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. List do Hebrajczyków 12:12-14. Oparta na wierze odwaga wlała się i ożywiła mnie, powiedział ten człowiek, którego wspomniałem. Szary, przygnębiający świat zamienił się w wypełniony kolorami świat nadziei w Bogu. Tak, my mamy mieć świat, który jest oparty na nadzieję w Bogu. Mój duch, który zaledwie kilka minut wcześniej kulił się w zniechęceniu, był pełen odważnej energii Ducha Świętego. O, jest to bardzo istotne i ważne, abyśmy byli w dzisiejszych czasach poddani wpływowi Ducha Świętego. Szatan uwielbia kusić nas zniechęceniem. Szatan chce żebyśmy byli zastraszeni przez to, co jest lub wygląda niebezpiecznie i przytłaczająco. Przedstawia Boga jako kogoś złego, który się tylko mści, który jest zły na nas, a potem pomaga nam, abyśmy czuli się usprawiedliwieni w poczuciu zniechęcenia. Zawsze mam na uwadze przykład apostoła Piotra. To jest człowiek, który, to był człowiek, który zawsze wypowiadał pierwszy swoje zdanie, czy miał słuszność, czy nie, czy miał rację, czy nie, ale pierwszy to chciał zrobić. A jego klasycznym przykładem tego postępowania jest wyjście z łodzi, gdy zobaczył mistrza chodzącego po wodzie. Wygląda to, że Piotr doświadczył cudu, który łamał wszelkie prawa fizyki. Powinien tonąć i szedł. Szedł i uważał, że idzie w dobrym kierunku i że nic mu nie zagraża. Ale w pewnym momencie coś się stało. Piotr rozejrzał się po falach, które go otaczały i wtedy zwątpił. Jaka była reakcja Pana Jezusa? O małowierny, czemuś zwątpił. Jakie to piękne i miłe słowa, nie słowa pogardy, odrzucenia Piotra, ale o mój przyjacielu, mój drogi towarzyszu, czemuś zwątpił. To pytanie możemy sobie postawić, gdy przychodzą na nas smutne dni, smutne chwile, gdy obawiamy się o mnóstwo rzeczy, które są przed nami, gdy niektórzy potracili swoje stanowiska pracy, nie potracili swoje dochody, zaczęły się im chwiać rodzinne stosunki, gdy nie wiedzieli, co mają począć, jak zareagować. Pytanie powstaje, czemuś zwątpił. I wyjściem z tego demonicznego oszustwa jest stawienie czoła zniechęceniu. Jak to mamy zrobić? Są takie może 5 takich przykładów. W psalmie 42 jest zapisany tekst, który jest bardzo istotny dla mnie, a pewnie będzie dla was. 42 rozdział brzmi tak, 6 wiersz. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Pytanie, które stawia sobie każdy człowiek. Czemu ja właściwie się boję? Czemu rozpaczasz, moja duszo, i czemu drżysz we mnie? Po drugie, przemówmy do tej naszej duszy, czyli do naszego jestestwa, do siebie samych. I czytajmy dalej. Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będziesz. On jest zbawieniem Twoim i Bogiem Twoim. Ufaj Bogu. Jest to zachęta. Boisz się, a zaufaj Bogu. A po trzecie, w liście do Hebrajczyków, inaczej mówiąc do Żydów, rozdział 12, czytamy następujące słowa. Dlatego opadłe, 12 rozdział i wiersz 12. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana wyprostujcie. Łatwo powiedzieć. Wyprostujcie omdlałe kolana. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Jakież to piękne słowo zostało napisane przez apostoła prostujcie ścieżki dla nóg swoich. Aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A uświęcenie to odrzucenie strachu. Czwarty punkt. Twórzmy specjalne ścieżki dla nas. Wyjdźmy z mentalnego lub fizycznego miejsca, które skłania nas do fizycznego i duchowego zniechęcenia. Dążmy do świętości. Jest to piękne wezwanie autora tego listu, bo jest to według 11 wiersza, który jest zapisany w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział i tam wiersz 11. Przeczytamy to też. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Jest to, to nasze życie, to jest rodzaj starania się. Dalej, jest to walka, bo w liście do Tymoteusza apostoł Paweł napisał bardzo istotne i znaczące słowa. Zostały one podane dobrym bój bojową. Albo, czytajmy to dokładnie, 1 Tymoteusz 6:12, gdzie jest to zapisane w taki sposób. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Staczaj dobry bój wiary. Czyli życie nasze to jest dążenie, staranie się i jest to walka, jest to bój, o którym Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. To ma być trudna walka, ale Bóg ma dla nas zachęcenie uświęcające dobrodziejstwa we wszystkich walkach, których od nas wymaga. Bóg jest tym, który widzi każdego człowieka. Kiedy jesteśmy zniechęceni, pamiętajmy o Kananejczykach. Pamiętajmy o Goliacie, który wyszedł bluźnić Boga i odszedł w niesławny sposób. Pamiętajmy o Sanhedrynie, który skazał Jezusa. Pamiętajmy o własnych historiach, kiedy Bóg pojawił się, aby uwolnić nas od zniechęcenia. My mamy mnóstwo przykładów, bo to, co nas zniechęca, nie jest tak silne, jak się wydaje w danym momencie. To powinniśmy pamiętać. Ja powiedziałem na początku, że historia Eliasza dla mnie była wielkim zachęceniem w moim życiu. Zadawałem sobie pytanie, mając 16 lat, co ja będę robił. Nie martwiłem się specjalnie o to, bo nasz ojciec, tato, starał się w najlepszy sposób zaspokoić nasze potrzeby i wszystko, co było potrzeba do życia, mieliśmy, ale co miałem zrobić? A miałem kolegę, który niedawno odszedł od nas, nazywał się Irek Szworak, który był synem pastora, jak się mówiło wtedy, kaznodziei, pastora Eugeniusza Szworaka. I wpływ ojca na niego był tak silny, że któregoś dnia Irek poszedł do swojego ojca i powiedział: tato, ja chcę być ochrzczony. I stało się. Został ochrzczony. Wiadomość doszła do mnie i byłem bardzo tym sfrustrowany. Jak to? Mój kolega nawet mi nie powiedział, że chce być ochrzczony i był ochrzczony, a ja, co ja tu robię? A Irek powiedział swojemu ojcu: tato, ja już nigdy innym nie będę. Ja będę adwentystą. A co ja? I wtedy do naszego zboru w Piotrkowie Trybunalskim przyjechał pastor Jan Skrzypaczek. Był to wspaniały mówca, historia, którą do dzisiaj pamiętam, tak utkwiła mi głęboko w sercu, bo przytoczył takie bardzo poważne pytanie do nas, słuchaczy, i mnie, 16-letniego chłopaka. Zapytał się tak jak Eliasz: jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Ale zaczął od słów: i czego utykacie na obie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeśli Baal, idźcie za Nim. I wtedy na tym kazaniu podjąłem decyzję. Przyszedłem do domu i podczas sobotniego obiadu z wielkim płaczem, nie wiem czemu, powinienem się cieszyć, ale płakałem, powiedziałem mojemu ojcu, że ja też chcę być ochrzczony. I to tak trwa. Rok 1951, rok strachu, rok reżimu stalinowskiego, rok ucisku, rok prześladowań. Wszystko to razem dawało mi obraz przyszłości takiej, jakiej czekałem, że przyjdzie Pan Jezus i zakończy wszystko. Czyli można na zniechęcenie odpowiedzieć dobrą wolą, odpowiedzieć jakimś krokiem życiowym. Krokiem, który jest decydujący w każdej chwili. Ja wiem, że każdy z nas inaczej przeżywa swoje doświadczenia. Każdy z nas wie, jak ciężkie niektóre doświadczenia są. Każdy z nas ma pewne opcje w życiu do wybrania. Gdy przyglądam się swojemu życiu, to nie mogę powiedzieć, że zdarzyło się w nim coś takiego, co wymagało ode mnie decyzji takiej na śmierć i życie. Ale jestem z rodziny uchodźców, którzy musieli uciekać z Wołynia i którzy w tym czasie poznali prawdę adwentową i poselstwo adwentowe o przyjściu Pana Jezusa. Mój ojciec początkowo sprzeciwiał się, chociaż nie czynnie, ale biernie. Nie chciał słuchać. Ale w pewnym momencie zdarzyło się, gdy byliśmy w Brześciu, a historię tę zna doskonale pastor Eugeniusz Majchrowski, Niemcy wycofywali się z frontu wschodniego i schwytali mnóstwo ludzi na ulicach, w łapankach, których zarejestrowali, kazali im siedzieć w domach i na wezwanie mieli stawiać się do roboty pod rozkazami niemieckich strażników. Kto nie przyszedł, marny był jego los. Ojciec mój i dwóch moich wujków, trzech ich było razem, byli wtedy tuż po chrzcie świętym i mieli teraz przed sobą dylemat. Praca odbywała się codziennie, było to kopanie rowów przeciwczołgowych. Musieli to robić. Ojciec mój i moi wujowie musieli stawić się również w sobotę. Ponieważ najbardziej wymownym z nich był mój ojciec, postanowił, że w piątek pójdzie do komendanta obozu i powie mu, że on jest adwentystą i że on chce mieć wolną sobotę. Możecie sobie wyobrazić, jakie było to dla niego przeżycie, jakie było to przeżycie dla zboru i jak silna była wiara tych trzech młodych ludzi. Ja miałem wtedy zaledwie może 3 albo 4 latka. Gdy poszli do komendanta, jak usłyszał, co oni sobie życzą, wyciągnął z kabury pistolet, położył na stole i powiedział: a jeżeli nie dam wam wolnego, to co? Na stole leżała broń, której mógł użyć natychmiast, bez żadnych oporów. Ale dał im szansę i powiedział, jeżeli się nie stawicie, to wiecie, co was czeka. Wygonię ich z biura. Możecie sobie wyobrazić młodych ludzi, którzy nie wiedzą, co się z nimi stanie następnego dnia, albo raczej wiedzą, bo Niemcy byli bezwzględni. To był wybór. To była frustracja. To mogło być zniechęcenie. Oczywiście, że ojciec i wujowie nie poszli, ale za drugim razem, gdy powtórzyła się ta sama groźba ze strony oficera, mówi, jeszcze raz nie pojawicie się, to ja już nie będę cierpliwy. Pan Bóg znalazł inny sposób na interwencję. W piątek wieczorem, następny piątek wieczorem modlili się, zbór się modlił i w sobotę do robót nie poszli. Było to straszne przeżycie. Co będzie rano? Strach, obawa, zniechęcenie, wiara, wszystko razem pomieszane w ich głowach. Pytałem mojego ojca, czy bałeś się? On mówił, oczywiście, że się bałem. Ale jak Pan Bóg potrafił robić takie cuda w Starym Testamencie, to dlaczego nie może zrobić w Nowym Testamencie? W sobotę rano oczekiwali, że przyjdzie gestapo i wyciągnie ich z domów, czy z kościoła, ze zboru. Ale nikt nie przyszedł. Po południu ojciec dowiedział się, że ten sam oficer, który nie chciał im dać zezwolenia, który groził im śmiercią, tej samej nocy, w piątek nocy, został zabrany na front wschodni. Czyż Pan Bóg nie ma sposobów? Czy Pan Bóg nie ma siły dzisiaj również? Może nie wszyscy doświadczą tego, ale wielu tak, że w najtrudniejszych sytuacjach, jakie się zdarzają, zawsze może być miejsce dla wierności Bogu. Pokonajmy nasz lęk. Jeżeli coś przed nami jest, jeżeli macie problem z pracą, problem w rodzinie, problem ze spłatami finansowymi, problemy z wychowaniem waszych pociech, dzieci, problemy z waszymi rodzicami, szukajcie pomocy u Boga. Szukajcie, bo On tak jak w czasach Eliasza, tak jak w czasach okupacji, tak jak w czasach zawieruch wojennych, prześladowań, cierpień, tak jak w czasach rzymskich, tak jak w czasach hitlerowskich czy stalinowskich, Bóg zawsze znajdował odpowiedź. I my dzisiaj żyjąc jesteśmy tego świadkami. Dzisiaj możemy odpowiedzieć naszym sercem na wezwanie Boże, bądźcie wierni. Pan Bóg się zwraca do nas tak miłymi słowami. W proroctwie Izajasza, w 41 rozdziale, jest taki piękny zapis. Proroctwo Izajasza 41 i tam wiersz 10. Czytamy następujące słowa. Nie bój się, bo ja z tobą, nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, 13 wiersz, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie, nie bój się, ja cię wspomogę. I takie piękne, czułe słowa. Nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstku Izraela. Ja cię wspomogę, mówi Pan, twoim odkupicielem jest święty izraelski. Kochani moi, to jest takie piękne zachęcenie. My nie możemy się czego innego spodziewać jak pomocy od Boga, mimo prześladowań, mimo trudności, mimo kłopotów. Zawierzcie Mu. Są to cenne chwile, w których możemy pokonać nasze obawy, nasz lęk, stawiając czoła naszym zniechęceniom, praktykując wiarę w boskie obietnice. I niech Pan pomoże Wam, abyście w te obietnice nigdy nie zwątpili. Amen.